Drodzy Państwo, rozpoczynamy audycję dla chorych. Witam bardzo serdecznie panią Barbarę, zaproszonego gościa i oczywiście słuchaczy Radia Maria. Zapraszamy na to wspólne spotkanie.
Dziękuję bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiaj w programie z nami ojciec Piotr, jak Państwo słyszeli, ojciec Piotr Detlew. Witam ojcze.
Witam także bardzo serdecznie.
Bardzo rzadko ostatnio tak, bo, w czasie audycji.
No jak tak jakoś się składa, że spotkania podwórkowych, kółek różańcowych, dzieci, aha, inne transmisje, a dzisiaj na miejscu w Niedzielę Bożego Miłosierdzia, więc
bardzo
cieszę
się cieszymy. Natomiast gościem po tej drugiej stronie szyby w studiu jest ksiądz profesor Mirosław Mróz, profesor na Wydziale Teologicznym UMK, a przede wszystkim kierownik pracowni tomizmu biblijnego.
Tak, to prawda.
Ale pewnie coś
Boże.
Ominęłam pewnie jeszcze.
No jakoś. To już są nieważne ale sprawy. Może, ale najważniejsze, może, że no, to z miłosierdzia Bożego kapłan, o właśnie, tak to jest.
Ale profesor w katedrze teologii moralnej i duchowości.
Też prawda, tak. Tak. Ale teraz, to są sprawy drugorzędne, trzecie, już, czwarto, piątorzędne.
Aha, no tak, ale to trzeba powiedzieć, księże profesorze, żeby radiosłuchacze wiedzieli, do kogo będą telefonować, z kim będą rozmawiać za pół godziny. Jeżeli zechcą, oczywiście. Drodzy Państwo, dzisiaj 74. tydzień miłosierdzia rozpoczyna się pod hasłem Mocni w duchu.
Duch Święty przynagla nas. W każdym bądź razie taki jest list Episkopatu Polski, czytany dzisiaj w kościele.
Natomiast tydzień miłosierdzia jest mocni w Duchu Świętym.
Napełnieni Duchem Świętym to jest temat tego roku duszpasterskiego, dlatego temat właśnie Ducha Świętego przewija się tak samo i w tytule, czy w haśle Tygodnia Miłosierdzia.
Trudno, żebyśmy nie odwoływali się do Ducha Świętego
tak
zresztą.
Jest, tak jest.
Niedziela Miłosierdzia. Dzisiaj w czasie audycji zapraszamy do refleksji nad uczynkami miłosierdzia co do duszy. Księże profesorze, podjął ksiądz się tego tematu.
Tak, znamowy pani Barbary.
Tak, nie jest to łatwy temat.
Zobaczymy, czy to się uda cośkolwiek tutaj w tym kontekście powiedzieć. Dlatego, że temat miłosierdzia, chociaż był rok miłosierdzia, pozostał nam jednak w kontekście naszych rozmyślań, czy dyskusji, czy w ogóle mówienia o miłosierdziu, jeszcze ciągle jakąś sprawą enigmatyczną.
A więc chociaż mamy zadanie do wykonania.
Wielkie
właśnie
zadanie.
Całe życie. Właściwie tak. O miłosierdziu, księże profesorze.
Bo o miłosierdziu, jak mówił Jan Paweł II, można mówić tylko wtedy, kiedy człowiek tego miłosierdzia doświadczy. Jak sam tego miłosierdzia nie doświadczy, to mówić właściwie nie powinien, bo nie wie, o czym mówi.
No dobrze, a czynić miłosierdzie też możemy tylko wtedy, kiedy miłosierdzia dostąpimy, czy możemy, nie dostępując, nie mając świadomości miłosierdzia, możemy też
oczywiście,
świadczyć
że świadczymy dobro. Ja bym tutaj rozróżnił właśnie tę rzeczywistość tego chrześcijańskiego miłosierdzia, a tego naturalnego świadczenia dobra.
No właśnie.
Tutaj no, wynikającego z samej natury człowieka, z tego, że człowiek chce być dobrym, bo wie, że dobro należy czynić, a zła unikać. Jest to ta syndereza, jak znamy to z teologii moralnej.
Co to znaczy to słowo?
Prasumienie, czyli ta rzeczywistość głęboko wpisana w każdą istotę ludzką, no po prostu wie, że oczywiście mamy te ciemne strony, zło. Święty Paweł to dokładnie przedstawił w liście do Rzymian, więc wiemy, że nieszczęsny ja człowiek, bo chcę czynić dobro, a nie udaje mi się ta rzeczywistość, ta sprawa. Dlatego też chociaż pragniemy tę rzeczywistość realizować, z wielką trudnością to dokonujemy. Chociaż oczywiście każdy człowiek pewne zalążki, pewne ziarna dobra tak jak w każdej religii, o czym mówił Sobór Watykański II, mamy też możliwość rozpoznać pewnych elementów dobra, poszukiwania dobra. Jak poszukujemy dobra, to poszukujemy Boga, bo Bóg jest jedynym dobrem.
Nawet gdybyśmy sobie z tego sprawy nie zdawali.
Nie zdawali z tego sprawy.
Ale nad tym, skąd jest dobro, skąd zło, to jakoś tak czujemy pewnie w doświadczeniu swoim często. Doświadczamy tego zła sami też tutaj mamy
no chrześcijanin jakieś, tak. Przede wszystkim doświadcza tej rzeczywistości zła ze względu na spojrzenie na krzyż, a dzisiaj, jak to słyszymy w Ewangelii, na spojrzenie na przebite rany Chrystusa. To jest praktycznie ta kategoria naszych zranień, tych naszych upadków w tej rzeczywistości, którą Chrystus, przyjmując na siebie krzyż, dając się zranić z miłości dla nas, chciał tę rzeczywistość pokazać, bo na krzyżu objawia się w pełni Chrystus jako pełen człowiek, ale też jako pełen Bóg, czyli człowiek ten, który jest grzeszny, który doprowadza do upadku siebie, drugich, a Bóg, który jest pełen miłosierdzia, Ecce Deus i Ecce Homos, pokazują się nam właśnie w rzeczywistości krzyża i w rzeczywistości Chrystusa zmartwychwstałego.
Do czynienia miłosierdzia, do czynów miłosierdzia, do czynów dobra jesteśmy wezwani wezwani jesteśmy przez Pana Boga i w takim opisie sądu ostatecznego mamy wezwania, czy takie upomnienia, jak powinniśmy żyć, aby w czasie sądu przejść na tę stronę jasną. Na to, jeżeli chodzi o uczynki miłosierdzia co do ciała, prawda?
Tak, ale ja bym powiedział, że tutaj to rozróżnienie na uczynki miłosierdzia co do ciała i na uczynki miłosierdzia co do duszy, to nie możemy tak stricte powiedzieć.
To jest techniczne.
To jest tylko techniczne, katechetyczne rozróżnienie, powiedziałbym bardziej, dlatego że w tej antropologii teologicznej, w antropologii chrześcijańskiej stykają się te rzeczywistości. Można powiedzieć, tak jak mówi Tomasz Zakwinu na przykład, że dusza tka swoje ciało, to znaczy i dusza tka swoje ciało i ciało tka swoją duszę. Także te rzeczywistości się nawzajem przenikają, także te uczynki miłosierdzia co do ciała są uczynkami również miłosierdzia co do duszy. Więc można by było powiedzieć, powołując się na tego, którego tu przywołałem, a mianowicie na Tomasza Zakwinu, który interpretując pewną perykopę ewangeliczną człowieka z uschłą ręką, to jest takiego, który po prostu sięgnął po zło, to pierwsze, pierwotne zło, ma tę uschłą rękę, więc każdy z nas nie jest w stanie wykonać tego ruchu uczynków miłosierdzia, ale właśnie w tej perykopie też zadaje Pan Jezus pytanie, czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić, życie ocalić, czy zniszczyć. Tam w Wulgacie, tak jak to czytał Tomasz Zakwinu, występuje słowo dusza. Czy można duszę ocalić, czy ją stracić? Więc ta uschła ręka jest symbolem, jest znakiem tego, co dokonuje się również w naszej duszy. Dlatego też te uczynki miłosierdzia w tym uzdrowieniu suchej ręki u tego nieszczęśliwego z synagogi pokazują nam, że musimy nie tylko ocalić nasze ciało, ale mamy też ocalić przede wszystkim naszą duszę, bo uschła ręka to jest problem właśnie sprowadzania się do poziomu ciała, że człowiek mając, nie spełniając uczynków miłosierdzia, ma uschłą rękę. Uschłą rękę.
Ta współzależność uczynków, związanie z sobą uczynków co do ciała i co do duszy, tego doświadczają też osoby, które bezpośrednio mają doświadczenie, czy doświadczają doświadczenie, które bezpośrednio czynią dobro drugim ludziom. I na przykład wiele razy tu w tych audycjach słyszałam takie opowieści misjonarzy, którzy mówią, jadą na krańce świata, aby głosić miłość Chrystusa, ale żeby głosić miłość Chrystusa, to trzeba często zaradzić tym podstawowym potrzebom.
Oczywiście, ale te potrzeby są takie ewidentnie ludzkie, ja bym powiedział. One są cielesno-duchowe i duchowo-cielesne. Zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z człowiekiem, który jest duszą i ciałem, i duchem. Dlatego też musimy w tym naszym ewangelizowaniu patrzeć na całość człowieka, na kontekst. Jest takie teraz modne słowo, spojrzenie całościowe na człowieka, żeby to
holistyczne
właśnie, że po prostu nie chciałem użyć tego.
Ach, bo bym spytała, co to znaczy, tak?
No właśnie, spojrzenie całościowe, więc mamy tutaj do czynienia z tą rzeczywistością właśnie człowieka jako takiego. Ale pani tutaj wspomniała o tym, że Jezus w tej logice sądu, czyli w Ewangelii świętego Mateusza, przekazał nam uczynki miłosierdzia co do ciała. A ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że niejako i poniekąd, jakby powiedział Jan Paweł II, niejako i poniekąd katalog uczynków to są rany zmartwychwstałego Chrystusa.
No proszę to wytłumaczyć.
Tutaj mogę w ten sposób to powiedzieć i wytłumaczyć, że to nie przekaz na dzień sądu, ale właśnie te zranienia, jako że jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, te zranienia, które pokazuje Chrystus, czyli te rany, gwoździ na swoich rękach, nogach, przebity bok, są oznaką tego wielorakiego cierpienia, wielorakiego zła, wielorakich zranień, jakie człowiek doznaje i na jakie oczekiwałby pomocy, oczekiwałby miłosiernego spojrzenia. Dlatego też rany na ciele Chrystusa są w pewnym sensie pamięcią o tym, co się w nas dzieje, o tej rzeczywistości również ciemności, że człowiek jest tym, który zgrzeszył, który się odwrócił, ale też tej rzeczywistości, że pragnie dojść do tej przebaczającej miłości, dlatego że te rany Chrystusa nie są tylko znakami i symbolami gwoździ, ale są znakami miłości przebaczającej. I tak jak mówił bardzo tutaj pięknie święty Antoni Padewski, wypisał Chrystus na swoich dłoniach nie kartą, nie na karcie, nie na atramencie i nie piórem, ale właśnie swoją krwią, prawdę o człowieku, ale też prawdę o przebaczającej miłości Boga. I teraz po prostu nasze myślenie polega na tym i nasze zastanowienie, żebyśmy podeszli do Chrystusa, żebyśmy ujrzeli, tak jak mówi Izajasz, żebyśmy zobaczyli tę wspaniałość ran Chrystusa, tak? Bo jest to przebaczająca miłość miłosierna. W ranach jest nasze zdrowie. Tutaj odkryć to, że ten paradoks, jak gdyby, który się objawia, z jednej strony grzeszność, a z drugiej strony przebaczająca miłość i moje wypisane imię na rzeczywistości ran Chrystusa.
Księże profesorze, to taka wykładnia teologiczna, powiedziałabym, dla mnie bardzo trudna. A ponieważ jest już 16 minut po 13, to
ja może jeszcze wspomnę, żeby przybliżyć tę rzeczywistość, jasności i ciemności, jakby mówił ksiądz Janusz Pasierb, na przykład w swoim wierszu Skąd, gdzie ta ciemność i jasność się przeplatają. Jest taki filozof XIX-wieczny, urodzony notabene w Gdańsku, Arthur Schopenhauer, taki pesymista, którego inny filozof z Pomorza Nadwiślańskiego, ksiądz Franciszek Sawicki, wziął na warsztat w swoim doktoracie. I tenże Arthur Schopenhauer napisał, że kto raz ukradł, pozostaje złodziejem na całe życie i ten sam człowiek w tych samych okolicznościach postąpi zawsze tak samo. A oczekiwanie, żeby postąpił inaczej, to jest właściwie porównanie i oczekiwanie, że to samo drzewo, które kiedyś rodziło wiśnie, na drugi rok, czy po prostu zaraz potem będzie rodziło inne owoce, na przykład gruszki. I wtedy właśnie pięknie ksiądz Franciszek Sawicki mówił o tym, że brat Schopenhauer się pomylił, dlatego że człowiek do końca nie pozostaje złodziejem, ma możliwość właśnie przemienić swoje serce, przemienić swoje ręce z tej uschłej ręki czy z uschłego serca, poprzez co? Poprzez włożenie palca w rany Chrystusa. I to jest ta moc miłosierdzia, która płynie z tych ran. Z jednej strony rzeczywiście dotykam ran Chrystusa jako mojej ciemności, ale ona jest jednocześnie przebaczona, ona jest jednocześnie wskazana. I te przebaczone uczynki są jednocześnie tymi uczynkami, które wyzwalają spojrzenie na uczynki miłosierdzia.
Tak, dziękuję bardzo, ale ja myślę, że do końca jednak i tak człowiek zostaje słaby. O to chyba chodziło Schopenhauerowi. Do końca życia dostajemy słabi. Tu nie chodziło pewnie zupełnie precyzyjnie o złodziei, o kradzież i tak dalej, tylko pewnie o naturę ludzką, słabość natury. Ale księże profesorze, może ta dyskusja po audycji, dalszy ciąg.
Dobrze.
Natomiast chciałabym, ponieważ jest 19 minut już po 13, chciałabym, abyśmy skupili się na uczynkach co do duszy, które według mnie, wprawdzie one są powiązane z uczynkami co do ciała. I no, niemożliwe jest, żeby je oddzielać, ale według mnie uczynki miłosierdzia co do duszy są o wiele trudniejsze niż te, które są takie ewidentne. Widzimy człowieka poranionego, chorego, uwięzionego, to jak gdyby serce nas często pcha, czy serce skłania do tego, aby mu pomóc. Natomiast uczynki miłosierdzia wymagają od nas często dużo, dużo więcej. Wymagają czasu, wrażliwości, myślenia. No, co ksiądz profesor na to?
Oczywiście dotykania tych zranień, które są nasze, ale też dotykania zranień, które są zranieniami naszych bliskich. I teraz pojąć tę rzeczywistość natury człowieka, która cechuje się tymi różnymi skłonnościami do grzechu, właśnie trzeba nam przede wszystkim nas samych upominać, bo to ja jestem upominany przede wszystkim,
no
pouczany.
Właśnie. No właśnie.
To właśnie Chrystus dobrze radzi, Chrystus mnie pociesza, Chrystus okazuje cierpliwość ze mną. On mi daruje to, że ja go wiele razy obrażałem i on wstawia się za mnie u swojego Ojca. Ale to wszystko dla chrześcijanina rozpoznaję w kontekście spojrzenia w oczy przebaczającej miłości Jezusa. Jeżeli taki zwykły człowiek, powiedzmy, który mieni się człowiekiem oddalonym od Chrystusa, niech on spojrzy na siebie, poznaj samego siebie i tam będziesz również mógł odnaleźć drogę do Chrystusa, do pełnego zrozumienia przebaczającej miłości. nie tylko tej, która mówi przepraszam i nie ma siły, aby tę rzeczywistość naprawić w pełni.
W tych uczynkach miłosierdzia co do duszy są takie kategorie, takie pojęcia bardzo trudne, powiedziałabym. Pierwsze na przykład upominać, przebaczać, darować. Jeżeli chodzi o to, jeżeli mówimy w kontekście swojego własnego życia, swojego własnego doświadczenia, to wydaje nam się, że no, jakie mamy prawo?
Nie mamy żadnego prawa. No. Nie mamy żadnego prawa, jeżeli nie odniesiemy tego do tej przebaczającej miłości Chrystusa. Mm-hmm. Dlatego
Ale
też...
jednak są sytuacje takie, kiedy powinniśmy.
Oczywiście powinniśmy ze względu na...
odpowiedzialność na przykład rodziców za dzieci.
To na pewno i ta, byśmy powiedzieli, ta szkoła twórczego myślenia powinna nam wskazywać moc i miejsce, czas, a także sposób, w jaki sposób upominać, pouczać, radzić, pocieszać, darować i modlić się za żywych i umarłych. Także sądzę, że tutaj mamy całą gamę różnych sposobów, gdzie ich szukać w naszym własnym doświadczeniu, ale także w rzeczywistości podejścia Boga, Chrystusa do każdego z nas.
Ale księże profesorze, w naszym własnym doświadczeniu tak sobie myślę o sobie. Nie wiem, czy umiem przyjmować upomnienia. No, jakie możemy mieć doświadczenia właśnie? Przebaczanie już może łatwiej, ale właśnie to upominanie, co jest takim trudem. A jesteśmy no, odpowiedzialni jedni za drugich przecież, prawda?
Tak, można to tak zdefiniować, tylko dla chrześcijanina jest jedną drogą. Zobaczymy, w jaki sposób upomina Chrystus. On nigdy nie wyrzucał swoim apostołom niewierności, tylko jeszcze dawał pozytywne pytanie, gdzie jesteś, co robisz, dlaczego popadłeś w jakąś ciemną grotę, gdzie skryłeś się, Adamie, co jest trudne w twoim życiu, dlaczego nie masz powietrza, dlaczego nie masz światła, dlaczego nie masz radości, dlatego że człowiek przyjmuje różne maski, które zakładamy dla ochrony swojego własnego bezpieczeństwa i nie chcemy pokazać, że znajdujemy się w trudności, w trudnej sytuacji. Trzeba nam ciągle jednak to przypominać, że tym jedynym Zbawicielem jest Chrystus, jedynym ratunkiem jest Chrystus, który w pełni daje możliwość wyciągnięcia nas z tych obaw, z tego bycia przez cały czas złodziejem, z tej niemocy, dlatego że człowiek może wtedy przyjąć albo postawę zuchwałości, albo postawę rozpaczy. Rozpaczy, że już nic nie może tutaj czynić, albo z drugiej strony zuchwałości, ja sam sobie dam radę w rzeczywistości wyjścia z mojego zła, z mojej ciemnej groty, z rzeczywistości moich porażek. Człowiek się z tego ukrycia musi wydostać. Dlatego też w postawie najczęściej ludzi, którzy są dalecy od Chrystusa, możemy spojrzeć i dostrzec, tak sądzę, takie dwie postawy. Albo postawa zuchwałości, ja sam sobie jednak dam radę i rozpoczynam taką moralizatorską przygodę poprawiania siebie w tym, w tamtym, a tutaj chodzi w Chrystusowi o jedno, o przemianę całości, całego siebie. Człowiek musi przemienić swoje serce, on musi przemienić się właśnie całościowo, tak jak powiedzieliśmy, holistycznie. On musi mieć uzdrowioną rękę, on musi mieć uzdrowione serce. Dlatego to uzdrowienie, które płynie od Chrystusa zmartwychwstałego, daje nam możliwość spróbowania, uświadomienia sobie tej mojej sytuacji, w której jestem, abym mógł rzeczywiście postąpić w rzeczywistości drogi ku uświęceniu siebie, bo jesteśmy usprawiedliwieni, ale w uświęcaniu siebie musimy postępować. Jak to czynić?
No właśnie, na koniec chciałam zadać księdzu profesorowi takie bardzo konkretne pytanie, osobiste może. Czy ksiądz profesor miał doświadczenie upominania kogoś? I jak to robił?
Jak to robił? Pewnie za każdym razem źle i niedobrze i niedostatecznie.
Ale czy jakoś ksiądz profesor przygotowywał się do tego? Bo ja muszę powiedzieć, że to jest dla mnie najtrudniejsza rzeczywistość.
Po prostu trzeba z tym drugim człowiekiem trochę pobyć, trzeba wejść w jego sytuację, trzeba poznać, dlaczego, co skłoniło go do tego, do takiego postępowania, a przede wszystkim trzeba nie tyle słowem, ale właśnie jakby to powiedział, ja albo to uczynił Bóg, takim lekkim, łagodnym powiewem wiatru ochłodzić serce tego drugiego człowieka.
Ale oczywiście swoje serce też, żeby to na gorąco nie było, prawda?
Tak, tylko to gorliwość.
Upominać nie na gorąco.
Nie na gorąco, ale gorliwość, żarliwość.
Też nam potrzebny jest.
Żarliwość serca, bo musimy mieć ten zelus, bo rzeczywiście musimy wiedzieć, że ta naprawa tych naszych braci jest tak bardzo ważna. To upominanie jest podstawowe. Musimy pamiętać, że Chrystus obiecał nam życie wieczne, a ci, którzy będą naprawiali, będą jak gwiazdy na niebie, którzy potrafią, którzy mają taką łaskę. Oczywiście nie każdy jest do tego zdolny, albo nie każdy posiada taki charyzmat upominania. Mi się przypomina... Przypominają mi się takie osoby, które potrafiły upominać mnie samego, ale też pamiętam, że były takie osoby, które kiedy upominały, człowiek do dzisiaj pamięta to upomnienie i czuje
jest
jak...
wdzięczny. I za to?
Wdzięczny albo czuje jako zranienie.
Też można. Oczywiście,
tak można.
Też mamy tego rodzaju pewnie sytuacje w życiu swoim. Księże profesorze, oddamy głos radiosłuchaczom.
Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, w kontekście Niedzieli Miłosierdzia i Tygodnia Miłosierdzia, który rozpoczyna się dzisiaj, rozmawiamy dzisiaj w audycji dla chorych o uczynkach miłosierdzia. Chcieliśmy wyakcentować
uczynki miłosierdzia co do duszy.
Okazało się, że one są bardzo mocno związane z tymi uczynkami, o których Chrystus mówi przy okazji opisu sądu ostatecznego, że byłem głodny, a nie daliście mi jeść i tak dalej. Byłem w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. A więc mówimy w ogóle o uczynkach miłosierdzia. Naszym gościem jest ksiądz profesor Mirosław Mróz z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja w Toruniu.
Ja sobie zdaję sprawę, że rodzicom bardzo trudno zwracać uwagę swoim dzieciom, tym bardziej, że podkreśla się dzisiaj tak bardzo tolerancję
tę
rzeczywistość
to jest
akceptacji każdej postawy. Tak. Dlatego też, ale tutaj my musimy pamiętać o tym, żeby zwyciężać zło dobrem. I postępować właśnie tak.
No to jest ważne, co ksiądz profesor teraz powiedział. Zło dobrem, a więc też mamy sami być przykładem, prawda?
Zapewne. No, trzeba tam nam tak działać, abyśmy potrafili rzeczywiście być tymi, którzy w kontekście uzyskanego charyzmatu
Świadność miłosierdzia, musimy być wiarygodni po prostu.
Tak już. Jest.
Tak, drodzy Państwo, mogą Państwo zatelefonować do nas, jeżeli zechcą Państwo, jeżeli czują Państwo taką potrzebę. W studiu jest ksiądz profesor Mirosław Mróz. 655-23-55, 655-23-56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonu w naszej rodzinie: 536-600-100, 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 4856 to kierunkowy numer i dalej 655-2333, 655-2366 z USA i Kanady 011-4856.
Miłosierdzie Pańskie, na wieki wyśpiewywać będę.
Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie. Daj mu cześć winną całe ludzkie plemię. Bo litość jego nad nami stwierdza.
Miłosierdzie Pańskie, na wieki wyśpiewywać będę.
Bo wielkimi darami uczczono tego, którego moc przedziw na święte imię jego. Wszyscy śpiewajmy Bogu w Trójcy jedynemu.
Miłosierdzie Pańskie, na wieki wyśpiewywać będę.
Drodzy Państwo, odbieramy już telefony, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i
dzisiaj, Panie Jezus, miłosierny, uwielbiony, dzwonię z Krakowa, z stolicy Miłosierdzia Bożego, z papieskiego Krakowa. Chwała Panu, że mogę mówić.
Alleluja.
Chciałabym powiedzieć, że tutaj co do uczynku, co do duszy, jest mi najbardziej na sercu leży. Przede wszystkim uczynki co do duszy. Dzisiaj w tej Polsce Jana Pawła II i Pana Miłosiernego, gdzie ta iskra burza ma wyjść, już wyszła na cały świat, ale niech wyjdzie na tą Europę, na te chrześcijańskie korzenie, które zostały po prostu zatarte, zacierane, oby nie doszedł z umami. Zwracam się do kochanych moich pacjentów, do moich kochanych teraz chorych i ja chora. Najbardziej właśnie uczynki duszy to ofiaruje swoje cierpienie i koronkę do Miłosierdzia Bożego za tych, którzy nie kochają Pana Jezusa, którzy nie poznali miłości Bożej. Bo właśnie w Medjugorje Matka Boża, jak ja byłam pierwszy raz, to przyjechałam z takimi słowami. Módl się za...
Halo?
Jan Paweł II za tych...
Proszę Pani, bardzo słabo głos jakoś...
Przypuszczalnie, że to jest telefon komórkowy i może tak, zasięg tracimy. Tak. Bardzo dziękujemy Pani Bogu.
Tak, dziękujemy bardzo i zrozumieliśmy Pani troskę i dziękujemy bardzo za ten telefon.
Tak, sprawa jest bardzo ciekawa i bardzo wymagająca. Trzeba nam wiedzieć, że ta rzeczywistość uczynków miłosierdzia względem duszy jest obecnie dla nas priorytetowa, bo musimy wiedzieć, że zewsząd zagłuszana jest droga prawdy, dlatego też to świadczenie o prawdzie, żeby ten drugi się nawrócił, żeby zszedł z błędnej drogi, żeby wybawił swoją duszę od błędów, od wątpliwości, dla nas stają się przynajmniej teraz w Polsce priorytetowe.
Tak, dziękuję bardzo, księże profesorze. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria.
Witamy Pani Bożenna. Tak.
Chciałam się podzielić w kontekście właśnie okazywania tego miłosierdzia i troski o drugiego człowieka w kontekście bardzo trudnym, jak to żeście Państwo zauważyli, upominania. Doświadczenia mam różne. tutaj czuję pewien taki, że tak powiem, jakby, nie wiem, potrzeb do Ducha Świętego, żeby to czynić, chociaż często się narażam. I obserwacja jest taka, jeżeli to dotyczy osób, które mnie nie znają, to dyskusja, rozmowa, a czasem wewnętrzna modlitwa, zanim się do danej osoby podejdzie, odbywa się jakby na innym poziomie. Na przykład udało mi się zarówno w szpitalu, jak i tutaj, no, pielęgniarki być. Dzisiaj była właśnie w niedzielę miłosierdzia pielęgniarka ze szczykiem i ja ją przekonuję, żeby się nie denerwowała, że zwróciłam się do niej siostrą, bo się rzuciła i była bardzo oburzona i wytłumaczyłam jej, że jej się miłosierdzie, że to jest nobilitacja dla pielęgniarek, dlaczego my tak się zwracamy. I muszę powiedzieć, że wyszła taka podbudowana tym odniesieniem się siostro. Natomiast...
Tak, bo w tej chwili osób, jest które... moda na to, aby zwracać się, pielęgniarki same żądają wręcz, żeby zwracać się do nich przez pani, per pani.
Tak. Właśnie, ale chcę powiedzieć pani Barbaro, że zarówno w szpitalu miałam cały wykład dla pielęgniarek i wiele pielęgniarek przyznało mi rację. Spokojnie, z miłością, tak? Powiedziałam, dziewczyny, to was nobilituje, jeżeli któraś sobie nie życzy, oczywiście szanuję. Ale to was nobilituje. Jesteście siostrami miłosierdzia i niesiecie to, co jest to szczególny zawód, tak jak zawód lekarza. No i naprawdę to działa. I osoby, które się zostały przy swoim, są zdecydowanej mniejszości. A dzisiaj ta wyszła podbudowana. Natomiast jeżeli są osoby, które znają bliżej czy dalej, na przykład osobę upominającą, to wówczas często pojawia się taki kontekst, że ty najpierw siebie zmień, a popraw to, zmień to, a potem dopiero innym zwracaj uwagę. Jest to głębokie nieporozumienie, bo to nie jest warunkiem, to tak jakby mówić księdza, co ksiądz może mówić o rodzinie, jak nie ma żony, prawda? Natomiast, no niestety, takie bardzo często są argumenty. Chciałabym tutaj właśnie księdza profesora dopytać, no ja staram się tłumaczyć, że to jakby nie ma przełożenia, bo ja mogę widzieć pewne rzeczy oczywiście z miłością to czyniąc cały czas, natomiast, no, swoimi wadami się też zmagam, ale to nie jest to, że dopiero jak pokonam swoje wady i o Panu, co jest jakieś moje pięte Achillesa, to dopiero wtedy mam prawo komuś cokolwiek powiedzieć, prawda? Złe rozumowanie. I jeszcze ostatnie pytanie, takie jakby, które jest dla mnie w pewnym sensie trudnością w uczeniu się pokory. Otóż to już José María Escrivá tam w jego drodze znalazłam, ale to też jest nawiązanie do Akempisa, że masz rację, ale przećwiczenie pokory nie wypowiadasz tej racji. Czyli na przykład sytuacja, gdzie, nie wiem, no jeżeli widzi się ewidentny czyjś błąd i wiem, że mam rację, ale po prostu, jak to się mówi, jest napisane wręcz, że straciła się okazję, żeby zamilczeć, czyli nie mówić. Milczeć, nie mówić, nie przedkładać swoich racji. No, przyznam, że ja się, no nie wiem, nie mogę z tym, ale ma być to jakby szkoła pokory. Byłabym wdzięczna za
to. Tak, dziękujemy pani bardzo serdecznie, bardzo ciekawe problemy.
Nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć, ale pani tutaj, nasza słuchaczka, no poruszyła dwie podstawowe sprawy. Przede wszystkim tę, że no potrzeba nam przed tym naszym działaniem modlitwy, tak? Czyli to wezwanie Ducha Świętego, aby swoim darem rady nam wskazał drogę, kiedy, w jaki sposób, w jakim czasie, w jakim miejscu. To wszystko jest ważne. Te wszystkie okoliczności trzeba też wziąć pod uwagę, żeby no powiedzieć komuś rzeczywiście prawdę, upomnieć, jeżeli ten nasz brat, siostra zgrzeszyli. I oczywiście to w cztery oczy, bo znamy to wezwanie z Ewangelii świętego Mateusza z 18 rozdziału,
tak,
że mamy upominać w cztery oczy przede wszystkim. Tak. Ale tutaj sądzę, że też Ewangelia, którą słyszymy w tym czasie Wielkiej Nocy, że to anioł kazał niewiastom pobiec do uczniów i do Piotra, do tego, który czuł się już wykluczony z tej rzeczywistości, no dobrego, bo już uważał,
bo zdradził,
już czuł się wykluczony. Więc można by było powiedzieć, sugerując się tą Ewangelią, że trzeba posłać naszego anioła, żeby nas wyprzedził. Tutaj to stróżowanie aniołów ja bym przywołał jako podstawowe dla nas chrześcijan i wcale to nie jest sprawa drugorzędna, żeby przygotować serce tego człowieka, z którym rozmawiamy.
A więc modlitwa, tak.
Przede wszystkim modlitwa, zawierzenie, jak znamy imię tego drugiego człowieka, z którym chcemy porozmawiać, pomodlić się do patrona tego drugiego człowieka, do jego anioła stróża. Ja sądzę, że takie proste akty wiary, które przy tej okazji wypowiadamy, one również nam dają tę rzeczywistość, no, spojrzenia również na nas samych.
Tak.
A druga sprawa, taka bardzo, bardzo przyziemna, to, co wspomina również Tomasz Zakwinu przy kontekście dzieł miłosierdzia, bo mówi, że tutaj trzeba przede wszystkim te dzieła miłosierdzia dokonywać we wielkiej cichości. Błogosławieni cisi. Tutaj to błogosławienie cisi jest tym przynagleniem dla nas, żebyśmy rzeczywiście w wielkiej cichości, w wielkim skupieniu potrafili tę rzeczywistość mówić, wskazywać. Ta cichość, która była przede wszystkim sekretem Matki Bożej, tej Matki Miłosierdzia, była cicha i piękna jak wiosna, czyli ta cichość, prośba do Matki Bożej o tę cichość naszego serca, żebyśmy nie jakimś rozgłosem, podniesionym głosem to mówili. A
też,
pokora, tak? A pokora, jeżeli mogę jeszcze odpowiedzieć na głos słuchaczki, to jest 12 stopni pokory, jak mówił święty Bernard z Clairvaux, ale pierwszy stopień pokory głosi: mówić mało, ściszonym głosem, spuszczonymi ku ziemi oczyma. To znaczy, tak, człowiek powinien być rzeczywiście w tym naszym upominaniu no taki wyciszony, czyli dokonywać to, jak mówiła też piosenka znana, po wielkiemu cichu.
Tak, ale też to wniosek z tego, że czasami może nie upominać. Bo to był problem Pani Bożenny. Czy czasami zamilknąć?
Tak, bo,
tak, bo z tego
aż
by wynikało.
Ta cichość, tak, aż po milczenie.
Aż po milczenie, tak. Dziękuję bardzo, księdze.
Tylko profesor. Też ja bym tutaj powiedział, że my musimy mieć to na względzie, że te, jak jeżeli jakąś duszę wybawimy właśnie od tej nieprawdy i tej błędnej drogi, to też my sami zakrywamy nasze liczne grzechy.
Ojej, nie bądźmy tak interesowni, księże profesorze, odbieramy
tak,
telefon.
Tak czytamy u świętego Pawła.
Rozumiem, dziękuję bardzo. Odbieramy telefon, halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiamy księdza profesora i panią Barbarę.
Również panią pozdrawiamy.
I właśnie dołączam się do tych wypowiedzi przed chwilą księdza profesora, który tak pięknie powiedział, no można powiedzieć o pokorze, którym upominamy, bo mam w swojej rodzinie właśnie taką sytuację, gdzie nawet świąt nie można spokojnie, tylko jak spędzić trzeba, czasem może człowiek tak nieskromnie powiem upomina, bo nie może słuchać tego, co człowiek, który odszedł od Boga mówi i może nie umiemy tego tak pojąć po Bożemu, że ja bardzo dużo się modlę za tą rodzinę i zanoszę prośby do Matki Bożej Różańcowej, do Koronkę, do Miłosierdzia i nie mogę tego pojąć dlaczego, ale wszystkie te panie, które mówiły i wypowiadały, podpisuje się pod tym, tak jest, upominanie, tak jak ksiądz profesor powiedział, z oczami może takimi skromnymi, po cichu tego. My tego nie umiemy. Może ja się przyznaję do siebie jako Maria, która tyle lat pielgrzymowałam na Jasną Górę pieszo i że powinna mieć bardzo dużo wymodlonej pokory, a jej nie mam. Przyznaję się i proszę Boga o to, aby właśnie dał mi tą pokorę, ale słuchać jak uszy w jedną, co ktoś mówi, nie mogę. Proszę o wyjaśnienie.
Dziękuję bardzo, pani Mario. Pozdrawiamy serdecznie księża.
Dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Właśnie ten człowiek cichy to jest człowiek taki delikatny, człowiek sprawiedliwy, sprawiedliwy, cichy, który nie robi rozgłosu ze swojej pomocy. Przeczytałem kiedyś takie ciekawe opowiadanie u Martina Bubera w opowiadaniach hasydów. To jest oczywiście z judaizmu i są tacy sprawiedliwi, możemy tam przeczytać, co modlą się, aby ci, którzy potrzebują pomocy, przyszli do nich i dzięki ich modlitwie znaleźli pomoc. Ale jest taki sprawiedliwy, a to był rabbi z Robczyc, wstaje o świcie i modli się, aby wszyscy, którzy potrzebują pomocy, mogli ją znaleźć u siebie w domu i nie musieli jechać do Robczyc i nie ulegli pokusie myślenia, że to rabbi z Robczyc im pomógł.
Tak.
Czyli po prostu my musimy też w tej rzeczywistości stanąć, że cichy to taki, dzięki któremu świat trzyma się przy życiu, ale on się tym nie chwali i posyła jak gdyby właśnie swojego anioła, świętych, niech oni zadziałają. Jezu, ufam Tobie, to jest wszystko w Twoich ręcach. Musimy mieć tę rzeczywistość właśnie wspomnienia też na Jezusa Cichego, bo dzięki Niemu świat istnieje, dzięki Niemu jest Jego miłość i jesteśmy zdolni właśnie dzięki Jezusowi Cichemu, Maryi Cichej, do takiej cichości, żeby działać dla innych bez poddawania swojego własnego imienia. To opowiadanie chcę zaznaczyć, że żeby oni nie potrzebowali do nas przychodzić po radę, a ja jestem w stanie pomóc i poradzić, wysyłając i modląc się do ich anioła, do ich patronów.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus, ja jestem Zofia, mówię z Koszalina. Szybciutko się postaram i zwięźle powiedzieć, o co mi chodzi. Wczoraj była msza wieczorem u nas na... No, Boże Święty. W każdym razie w kościele moim, mojej parafii o godzinie 18. I przyjmowaliśmy komunię świętą i podeszła do komunii pani, młoda osoba stosunkowo, i przyjęła komunię na rękę i ksiądz jej tą komunię na rękę podał i ona odeszła z tym. W tym czasie ksiądz poprosił, proszę wrócić. Ona nie wróciła. Okazało się, że z tyłu stali z nią jeszcze tam byli dwóch jakichś młodych panów i ksiądz powiedział, że jest taki zwyczaj, że komunię można przyjąć na rękę, ale trzeba ją przy księdzu włożyć, przy ołtarzu włożyć do ust.
Halo?
Tak przecież jest.
Halo, proszę pani, ale to nie jakoś nie koresponduje z naszym tematem dzisiejszym. Bardzo, bardzo przepraszamy panią. Może te swoje problemy, wątpliwości może z księdzem w parafii wyjaśnić i jakoś omówić. Dziękujemy pani bardzo. Odbieramy następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja jeżeli chodzi o tą pokorę, to chciałam tylko powiedzieć też tak króciuteńko, że mam takie doświadczenie i o upominanie i związane też z pokorą, a mianowicie do czego zmierzam. Stało się tak ostatnio, że mojej bardzo dobrej koleżanki zmarł ojciec, więc a mieszkał, był pod opieką brata tej koleżanki. I teraz kwestia upominania. Ja powiedzmy tak, czułam się w obowiązku, żeby no właśnie upomnieć tego człowieka w cztery oczy oczywiście, bo to o czym ksiądz profesor mówił, idź upomnij brata najpierw. Zupełnie się tutaj nie wybielam, bo mam też swoje na jak to przypuszczam, że chyba większość z nas, że nikt idealny nie jest, ale chyba mamy tego typu świadomość, że do swoich błędów się jakoś przyznajemy. Więc ja tego z imienia mojego kolegę upomniałam, że no należałoby chyba zawezwać kapłana do ojca i chcę się podzielić czymś takim, że ja jestem głęboko rozgoryczona, bo tak, nie dość, że udzielił mi reprymendy, bo powiedział, że on tam z kapłana żadnego do mieszkania nie wpuści i że on nas może wszystkich wyświęcić i namaścić. To są słowa tego człowieka. I ja naprawdę...
Pani Zofio, ale jaki jest problem? Bo czas nam, nie chodzi o to, żeby pani powiedziała...
Nie, tylko chodzi o to upominanie, że to jest bardzo trudne.
A no.
Tak,
oczywiście.
Bo właśnie do tego zmierzam.
Każde jest indywidualne, każde jest szczególne, każde jest inne. Nie ma tutaj jakiejś stałej reguły, dlatego tutaj ta cnota roztropności będzie nam kłaniała, cnota rozsądku, cnota rozwagi. Tu są po prostu te rzeczywistości, które musimy w sobie rozwijać, abyśmy rzeczywiście mogli stanąć przed drugą osobą. Ja tutaj nacisk bym kładł właśnie na tę cichość, na tę taką rzecz upominania, żeby ten drugi nawet nie wiedział, że został upomniany. Ale jak to zrobić, jak to uczynić? I tu jest
to
właśnie
każda
ten,
sytuacja jest inna. To jest oczywiście tak. Trudne.
Niemniej jednak
tak.
Upominać trzeba, ja bym to jeszcze raz tutaj podkreślił, bo ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości i dróg prawdy, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze będą świecili na niebie.
To jakiś cytat?
Tak, to jest z proroka Daniela.
Dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja.
Ja właśnie w tej chwili włączyłam radio i właśnie nie słucham jej od początku, ale chciałam się włączyć również do zachowania ludzi w kościele.
Ale my nie mówimy...
Niestety,
proszę pani.
To nie ten temat
nie
dzisiejszej audycji.
Nie mówimy o tym dzisiaj. Mówimy o uczynkach miłosierdzia co do duszy. Studiuje z ksiądz profesor Mirosław Mróz. Skorzystajmy z obecności osoby, która na pewno...
Ja bym może z mojego własnego podwórka, moich dziecięcych albo chłopięcych lat, kiedy byłem młodym człowiekiem, to w Telewizji Polskiej w latach 70. był taki program, który się nazywał Niewidzialna Ręka.
O tak,
i
był.
I ten program był naprawdę wiele znaczący, bo pokazywał to cichość działania. Oczywiście w działaniu, ale no, tę rzeczywistość cichości w działaniu można przerzucić na również uczynki co do duszy. Pozostawić tylko jak gdyby wyciśniętą dłoń.
Tak.
Tu była niewidzialna ręka, bez imienia, bez jakiegoś tytułu, jakiegoś, który by nas upoważniał do zwracania uwagi.
My nie jesteśmy tacy ważni w tym wszystkim.
Tak jest.
Tak. Dziękuję bardzo, księże profesorze, i odbieramy ostatni telefon. O, ojcze, dobrze? Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Nadia Katowic.
Witamy panią.
A propos właśnie zwracania uwagi, więc ja staram się to, co profesor powiedział, najpierw się przemodlić albo do Ducha Świętego, albo do jego anioła stróża, tej osoby, i uważam, że trzeba zwracać uwagę. Oczywiście natura ludzka jest przekorna i w danym momencie będzie atak, ale po rozważaniu jednak to słowo zostaje w głowie człowieka, a poza tym ja też staram się mieć czyste sumienie. Jeżeli chodzi o nawrócenie, nie możemy być pewni, że po naszych słowach będzie nawrócenie, bo to jest działanie Ducha Świętego i każdy musi dostać tą łaskę, ale no przecież w Piśmie Świętym pisze, zwróć uwagę w cztery oczy, jeżeli nie pomoże, weź kolegę. Bardzo mi się podobało słowo kapłana w Radiu Maryja, który mówił, jeżeli po prostu ktoś atakuje nas, zapytać słowem, co dla ciebie znaczy Jezus, albo Jezus cię kocha i czeka na ciebie. I wiele sposobów jest, nieraz w tramwaju czy w autobusie, jeżeli ktoś przeklina, również no, z mówianiu do anioła stróża, ponieważ wiadomo, że można się liczyć ze wszystkim. Ale nieraz mówię tak, popatrz, jaką ty masz piękną urodę od Pana Jezusa, a jak ty mu się odwdzięczasz? Zapraszasz tego diabła do swojego serca. Albo masz śmietnik w ustach. No tak nie można. I nigdy, zwracając tak uwagę, najpierw jakiś komplement, a potem to słowo, nigdy nie...
Bo to ważne, co pani powiedziała, żeby... że pozytywnie też trzeba zareagować.
To jest
pozytywnie,
tak. Bo jak atakujemy to, a jak się pochwali, popatrz, jakie masz piękne tam oczy, czy coś, no... Wiele by mówić o tym. Wiadomo, że najgorzej zwraca się uwagę, czy zwraca się to brzydkie słowo, w rodzinie.
No, najtrudniej.
Musimy modlić się.
Bo jesteśmy jak na dłoni, jesteśmy znani bardzo dobrze, że swoimi również brakami.
Tak jest. Ja bym powiedział, że musimy uczyć się. Potrzebna jest nam pedagogika tych uczynków miłosierdzia co do duszy, czyli musimy uczyć się takiej pedagogiki upominania. Sądzę, że jeżeli mamy tutaj różne kierunki na naszym uniwersytecie, pani Barbara jest też związana z rzeczywistością Wydziału Pedagogicznego, sądzę, że tutaj w tej szkole twórczej pedagogiki niepodległości, byśmy powiedzieli, można również zwrócić uwagę na tę ważność i to miejsce upominania. Przypomina mi się tutaj taka postać z Grudziądza, albo w Grudziądzu pracującego księdza Józefa Rozkwitalskiego, który w swojej pedagogice pod tytułem Szkoła Twórcza napisał coś takiego, że upominanie zajmuje bardzo ważne miejsce w procesie wychowania, dlatego że jest jednym z działań ukierunkowanych na niwelowanie niepożądanych zachowań i uczenie świata wartości. Rzeczywiście trzeba mieć tę zdolność, a tę zdolność, jak każdą cnotę, musimy w sobie wykształcić, musimy jako cnotę roztropności tę sprawność w sobie wytworzyć, a potem ją kultywować, uprawiać, utrwalać, abyśmy utrwalili siebie w dobrym, ale również i drugich, do takiego samodzielnego i odpowiedzialnego życia, abyśmy potrafili w tej rzeczywistości trwać i tę rzeczywistość dobra przekazywać.
Tak, ksiądz profesor... Weszłam w to słowo? Proszę, bo... Weszłam, księżuse, bo tak sobie pomyślałam, ksiądz po prostu nawiązał tutaj do uniwersytetu i tak dalej, ale pomyślałam sobie, zacytował ksiądz profesor Martina Bubera, który przecież w swoim całym dziele filozoficznym, jakby to powiedzieć...
Dzieło ja, ty.
Tak,
ten,
ja i ty, a więc
charakter.
Dialog... Filozofia spotkania, czy cała filozofia, czy teologia spotkania człowieka z człowiekiem, prawda? I tutaj właśnie chodzi o to. Ja już przeszłam
tylko
na grunt...
tym człowiekiem par excellence jest Jezus Chrystus. Tak. Bez spotkania tego prawdziwego
człowieka.
Tak,
ale Buber też o tym mówił. Buber też o tym mówił. Nie chodziło
dlatego
mu tylko
to
spotkanie...
ty zawsze pisał z dużej litery,
tak,
a ja pisał z małej.
Proszę księdza profesora, rozpoczynamy drugą audycję na temat Martina Bubera, który dla mnie jest też bardzo, bardzo bliski. Drodzy państwo, ale to żart obok. Uczmy się po prostu być z sobą. Być z sobą tak, żeby nie ranić drugiego człowieka, a równocześnie być dla drugiego człowieka jakimś umocnieniem, lekarstwem, zapominając o sobie.
Tak. Dlatego w to zapominanie o sobie, jeżeli mamy jeszcze minutę czasu do zakończenia audycji, chciałem pozdrowić wszystkich serdecznie, bo mamy zapomnieć o sobie, o własnym imieniu, a pamiętać o innych. Niech mi będzie wolno pozdrowić moją mamę, która aktualnie jest w szpitalu.
Tak,
88
panie.
Lat i raptownie zachorowała na zapalenie płuc, ale wszystkie koleżanki mojej mamy, które również towarzyszą w tym zmaganiu się w chorobie, bo przecież to jest audycja dla chorych, więc pozdrawiam panią Irenę, panią Felicję, panią Gertrudę, panią Barbarę, panią Bożenę, panią Teresę i tak dalej, i tak dalej. Można by było wymienić cały ciąg, ale to są te osoby, które towarzyszą w zmaganiu się, w spotkaniu Chrystusa, aby przezwyciężyć lęk przed śmiercią. To jest bardzo ważne, bo też Tomasz Zakwinów w pewnym miejscu powiedział, że ten, który spotkał Chrystusa, już nie lęka się śmierci. Taką mieć odwagę, taką moc i siłę, żeby przezwyciężyć ten lęk, to też jest wielka sprawa. Ale tego też nie uczymy się raptownie, tego musimy się nauczyć w twórczej szkole własnej niepodległości. Niepodległości od grzechu, tak?
Tak.
Od zła.
Amen. Dziękuję. Alleluja. Bardzo. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych w Radiu Maryja gościliśmy księdza profesora Mirosława Mroza. Rozmawialiśmy o uczynkach miłosierdzia.
I nie tylko.
I nie tylko. Chcieliśmy wyakcentować uczynki miłosierdzia co do duszy. We współczesnym świecie, gdzie jest relatywizacja właściwie wszystkiego, no, warto myśleć o tym, że jesteśmy dla drugich też. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Księdzu profesorowi Bóg przede wszystkim dziękuję bardzo za przyjazd do Torunia z Grudziądza. To
i Pani Barbarze za odwagę, że zaprosiła takiego niegodnego.
Wiedziałam, że będzie trudno w czasie audycji, no ale tak czasami trzeba. Wszystkim radiosłuchaczom dziękuję za uwagę, za włączenie się w audycję. Ojcu Piotrowi za realizację programu, za takie aktywne bycie z nami. Księdzu profesorowi jeszcze raz. Drodzy Państwo, za tydzień zapraszam na spotkanie z siostrami Jezusa Miłosiernego. Będziemy mówić o dziełach miłosierdzia, które te siostry tworzą, rozwijają. Dziękuję bardzo za uwagę. Żegna się Barbara Momot.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.